Lucardis była zaniepokojona, bo Bogusław unikał jej wzroku, patrzył w bok. Przyszedł prosto do niej, nawet nie przebrał się, nie umył. Przyjechałeś sam? Dlaczego książę Barni mnie wrócił? Co się stało? Zdejmował rękawice, rozglądając się po komnacie nieobecnym wzrokiem. Poproś Olchę, niech przyniesie mi wina. Musimy pomówić, siostrzyczko, i to nie może czekać do kolacji. Lucardis rozpłakała się nagle. Zabrała mi ją. Uwięziła Olchę, jak tylko pojechaliście. Och, Bogusławie, jak ja jej nienawidzę. Młody książę zerwał się z krzesła, na które ledwie opadł. Co mówisz? Olchę zabrała? Nie daruję askańskiej jędzy. Otworzył drzwi jednym szarpnięciem. Usłyszała tylko jego gwałtowne kroki. To był Bogusław, którego Lucardis kochała. Jej brat, nieujarzmiony gryfita. W jednej chwili wyschły jej łzy. Pomyślała, że mogłaby pobiec za nim i być świadkiem upokorzenia, jakiego za chwilę dozna księżna. Mogła sobie być żoną dziadka, brandenburską Mechtyldą z rodu Askańczyków, z czerwonym orłem w herbie. Ale Bogusław i Barnim noszą czerwonego gryfa na srebrnym polu, a gryf to orzeł i lew w jednym. I pod nieobecność dziadka księciem na Dąbiu jest zawsze Bogusław. Lucardis nigdy nie była mściwa, a jednak z całego serca chciała to zobaczyć. Już stała w drzwiach, gdy usłyszała dźwięk rogu z bramy zamkowej. Cofnęła się do okna, by sprawdzić, kto przyjechał. Dziadek? Był późny majowy wieczór. Pochodnie na dziedzińcu. W ich migotliwym świetle zobaczyła trzech mężczyzn w zniszczonych białych płaszczach z wypłowiałymi krzyżami. Oddech uwiązł jej w gardle, a serce zaczęło bić jak oszalałe. Ojciec! Wyszeptała i bez sił opadła na krzesło. Nie pamiętała go, naprawdę, ale wyobrażenie o nim rosło w niej przez te wszystkie lata. Była małą dziewczynką, gdy Henryk, książę Mecklenburgii, wyruszył do Ziemi Świętej na wyprawę krzyżową. Jej matka, Anastazja, córka Barnima, płakała nocami, by za dnia pokazywać poddanym twarz spokojną i pewną. Mówiła, to wielki zaszczyt walczyć w imię Pana. I Lucardis rosła w przekonaniu, iż jej ojciec jest legendarnym rycerzem, który wśród gorących pustkowi walczy z siedmiogłowym smokiem. Listy przychodziły z początku często. Anastazja czytała je na głos, siedząc na książęcym krześle męża, a rycerze, damy i księża ronili łzy wzruszenia nad bohaterstwem swego pana. Potem były coraz rzadsze i czasami nie nadawały się do tego, by słyszeli je poddani. Wtedy matka czytała je tylko jej i jej młodszemu bratu. Nawet stryjom ich nie pokazywała. Płakali we troje i zasypiali w małżeńskim łożu księcia Mecklenburgii, ogrzewając miejsce, które należało do niego, swymi rozedrganymi ciałami. A rankiem matka siadała przy oknie i pisała list, który opiewał bohaterskie czyny Henryka i potem odczytywała go przed całym dworem. Sprzedawała bojowe ogiery ze stajni ojca, potem swoje klejnoty, a jak ich zabrakło, dzierżawy jezior i rzek. Srebro zbierała dla Henryka, bo z jego listów wynikało jasno, że jakkolwiek Bóg potrzebuje Jerozolimy, to jednak życie pod jej murami jest ciężkie. Dziadek Barnim został konfratrem templariuszy i dzięki temu jako ich świecki brat mógł za pośrednictwem rozrzuconych po całym świecie komandorii bezpiecznie przekazywać srebro zięciowi. Inaczej nawet nie mieliby pewności, czy ich wyrzeczenia na coś się ojcu zdadzą. Wtedy też Barnim postanowił, iż zabierze Lucardis na swój dwór. Wiedział, że musi zadbać o jej przyszłość, bo dorastająca bez ojca księżniczka jest zbyt łatwym kąskiem dla łakomych sąsiadów Mecklenburgii. Od 2 lat nie nadszedł żaden list od Henryka i nawet templariusze Barnima nie mogli trafić na jego ślad. Matka siłą powstrzymywała się od włożenia wdowiego welonu i tylko świadomość, iż to oznaczałoby wojnę o ich rodowe ziemie, trzymała ją jeszcze. Czy go poznam? Zapytała sama siebie Lucardis. Mamy gości, pani. Księżna Mechtylda prosi do sali przyjęć. Wolałaby spotkać się z ojcem tutaj, w swojej samotni, bez świadków. Przygładziła ręką złote loki, Wzięła głęboki wdech i ruszyła przed siebie.